Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To szczególnie radosny dzień naszego Kościoła. Pan pomnaża liczbę tych, którzy mają być zbawieni. Tak to jest opisane w Dziejach Apostolskich. Tam Pan każdego dnia pomnażał liczbę tych, którzy mają być zbawieni. U nas może nie każdego dnia to się dzieje, choć może się i dzieje, ale my z tego sobie nie do końca zdajemy sprawę, bo codziennie tu jest głoszone słowo, codziennie są spotkania i codziennie każdy z nas ma możliwość przepatrzyć swoje serce i zastanowić się, czy idę za Jezusem, czy zgubiłem tą drogę, czy idę drogą za Jezusem, czy moją własną, którą próbuję uzasadnić jako drogę słuszną, właściwą. W mojej sytuacji to jest najlepsza droga. Bóg mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Te słowa Jezusa powtarzam gdziekolwiek bym głosił. I dla mnie one są też takim wyznacznikiem. Jeżeli czegoś nie robię ze względu na Jezusa, a ze względu na siebie, na swoje racje, na swoją mądrość, na swoje uważanie, to proszę Boga o łaskę. O łaskę, bym jak najszybciej wrócił na Jego drogę. To, że żyjemy w czasach łaski, jest cudownym przywilejem dla każdego z nas, by ilekroć sprawdzimy w Słowie Bożym, że nie jest nie tak w moim życiu, jak to mówi Słowo. Zawsze mogę poprosić o łaskę, bym wrócił do Słowa, a nie by Bóg zmienił swoje słowo i dostosował do mojego widzimisię. Kiedy pastor Jurek zapowiedział, że moje słowo, to zabrzmiało to bardzo groźnie, ale powiem wam, że nie miałem zamiaru mówić groźnych rzeczy, choć groźne się zaczęły rodzić mimo wszystko. Radosny dzień dla Kościoła. Przybyło braci, sióstr w Chrystusie. 9 osób się dzisiaj ochrzciło. Czy zdajecie sobie sprawę, jakie to błogosławieństwo, jakie to wyróżnienie dla nas? Bóg pozwala nam przyprowadzać kolejnych. Odnajduje ich w sposób tak dziwny, tak dla nas zaskakujący, że już widzieliśmy dużo przez te 20 lat chodzenia z Panem, ale każdego dnia nas Pan może zaskoczyć. Jadąc na Koprową na krzest, spodziewaliśmy się cudów, ale to, co zobaczyliśmy, przerosło. Więc nogi ze zdumienia się pode mną ugięły. Mówi, Boże, jesteś tysiąckroć większy niż ja sobie w najlepszych chwilach mojego życia nawet wyobrażam, jak wielki i wspaniały jesteś. Słowo dla tych, którzy dzisiaj zawarli przymierze w chrzcie wodnym, którzy rozpoczęli swoje nowe życie, życie w Chrystusie, życie z Chrystusem, życie w Bożym ciele, staliście się częścią Bożego ciała. Jesteście niezbędnymi członkami tego ciała. Nikt z Was nie jest tu jakąś trzecią nogą czy trzecią ręką, ale dokładnie jesteście tym, czego to ciało potrzebuje. Bóg ma dla Was zadania, ma dla Was tutaj szczególne przywileje, ale i też szczególne zadania, bo każdy z nas jest inny. Tytuł i temat dzisiejszego kazania brzmi może rzeczywiście groźnie. To wytrwa do końca. Jak to jest wytrwaniem do końca w czasie łaski, w jakim żyjemy? Wszak każdy z nas może podnieść rękę i powiedzieć zbawiony. Jestem zbawiony, nie ma problemu. Są wśród nas tacy, którzy utrzymują, że zbawienia nie można utracić. Są wśród nas tacy, którzy uparcie utrzymują, że owszem, można je utracić. A słowo, i to już Nowy Testament mówi, kto wytrwa do końca. Przeczytajmy sobie, kiedy po raz pierwszy pojawia się takie stwierdzenie w ustach naszego Pana Jezusa Chrystusa. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Może przeczytajmy sobie od trzeciego wersetu do 13. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur i miejscami części na ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, że to miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wow, zabrzmiało to niezbyt radośnie. To, co nas czeka, dopiero zaczęliście swoją drogę z Chrystusem, a tu już słyszycie, że przed nami takie trudne rzeczy, takie przerażające. To proszę, żebyście nie zapomnieli, że już dwukrotnie dzisiaj specjalnie do was Bóg posłał psalm 91, mówiący: kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto ukrywa, jest ukryty w jego cieniu. Ile tam wspaniałych, cudownych obietnic bezwarunkowych, zamieszkanie pod osłoną Najwyższego, zamieszkanie w jego ciele, w jego kościele, jest czymś, co daje tak wiele pokoju, tak wiele bezpieczeństwa w tych czasach, które wydają się tak strasznie trudne. Oczywiście to zamieszkanie w jego ciele, w jego kościele ma przede wszystkim charakter duchowy. Odnajdujesz w Chrystusie swoje miejsce, odnajdujesz w Chrystusie to, czego do tej pory potrzebowałeś, szukałeś. I rękami, nogami trzymasz się, by tego nie utracić, by stąd nie odejść. Bardzo oczywiście zbiegło się niedawny przypadek to, co głosiliśmy na porannym nabożeństwie, to, co Rysiu przesłał nam z Brukseli w swoim słowie, z pierwszego listu drugiego Piotra, i to, co teraz wam przeczytałem i to, o czym Bóg chce, żebym wam powiedział. Ewangelia Marka, 13 rozdział. Zagłębimy sobie tam jeszcze. Ewangelia Marka, rozdział 13. Również zapowiedź tego, co nas czeka, co przed nami. Co być może, tak jak wielu dzisiaj mówi, jest już tuż. Od trzeciego wersetu. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: powiedz nam, kiedy nastąpi, jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest, i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód, to jest początek boleści. Ale wy sami miejcie się na baczności, będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat, brata, ojciec, syna i powstaną dzieci przeciw rodzicom i przyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Jak przetrwać taką próbę? Jak sobie poradzić z takimi pokusami, z takimi niebezpieczeństwami? Sięgnijmy jeszcze do Jakuba, bo wszelkie ludzkie mądre rady, wszelkie ludzkie pomysły na to, jak sobie poradzić, jak się zabezpieczyć, jaki sobie schron wybudować, na nic się zdarzy. To nie walka przy pomocy miecza, to nie walka ciała z ciałem. Jakub 1:12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I tak jak mówiłem, jeżeli to, co robisz, to, co głosisz, to, czym się zajmujesz, czynisz, robisz, zajmujesz się z miłości do Jezusa, wszystko będzie w porządku. Wytrwasz do końca. Wytrwasz do końca. Jeżeli to, co, czym się zajmujesz, do czego zmierzasz, czyli robisz z miłości do Jezusa. List do Filipian. I drugi rozdział. Trzeci werset. A może od pierwszego zacznijmy. Od pierwszego. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Nie czyńcie nic z kłótliwości. Bardzo często widzę takie starcia, takie spięcia między braćmi i siostrami. I to teologiczne, i to zdawałoby się, że to zdrowa teologiczna dyskusja, która jest potrzebna w Kościele, żebyśmy, prawda, jednomyślni byli, żebyśmy mieli dobre poznanie, właściwe poznanie. Ale jakże często nie jest to czynione z miłości do Jezusa, ale jest czynione z kłótliwości, by udowodnić swoją rację, by pokazać swoją mądrość czy wiedzę, by usprawiedliwić swoje grzechy, czy usprawiedliwić swój kłótliwy i napastliwy charakter. Paweł pisze o takich też w liście do Filipian, bodajże tak, w liście do Filipian 1:17-16. Niektórzy od 15 wersetu, bardzo proszę, Janusz, pierwszy rozdział Filipian 15 i następne. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, Inni natomiast z dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedzą, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. A potem coś, co może rozradować i uspokoić każdego pastora. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. Niech tu będzie jedna wielka, totalna awantura na temat Jezusa. Bardzo dobrze. Przynajmniej to imię będzie w centrum uwagi. Niech tu będą podzielone obozy na temat Jezusa. Jeżeli to jest przyczyną dyskusji, myślenia, głoszenia, działania, wszystko jest w porządku. Jezus jest głoszony. Tylko co z tymi? Tutaj zaczyna się, już jest miejsce na też pastorską troskę. Co z tymi, którzy głoszą skutliwości, z braku miłości dla usprawiedliwienia własnych porządliwości i własnych grzechów? Jak oni sobie poradzą w tych trudnych czasach, o których mowa? Czy wytrwają do końca? Nie ma tutaj miejsca na dyskusję. Jestem zbawiony, więc się nie muszę martwić. Do końca wytrwam na 100%. W dwóch Ewangeliach czytałem wam po kolei te same słowa, niemalże te same słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Z tym wytrwaniem to nie jest tak hop siu tralala, jak niektórzy myślą. Samo się stanie, samo przyjdzie. Ja już nic nie muszę robić. Jakub, brat pański, uprzedza bardzo wyraźnie. Przyjdą próby, przyjdą ciężkie próby, ale kto wytrwa w próbie, weźmie wieniec żywota. Nie będę wracał do tych dość obszernych fragmentów Ewangelii, które omawialiśmy sobie w tym tygodniu w naszych porannych spotkaniach, ale kilkakrotnie, w tym i w ubiegłym tygodniu, Bóg zwracał naszą uwagę na taką niezwykłą sytuację. Sytuację, która jest po ludzku zdumiewająca. Mówiliśmy sobie o tej tragedii, jaką było ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. O tragedii, jaką było to, że wielu wówczas uciekło od Niego. Nie wytrzymali tej próby. Łaska Boża była nad nimi i jest nad nami. Mogli powrócić do swojego Pana. Mogli powrócić. Ale to, co przechodzili w tej próbie, było na pewno nie do pozazdroszczenia. I nie wiem, kto z nas chciałby takie próby przechodzić. Kiedy aresztowano Jezusa w ogrodzie Getsemane, kiedy związano go powrozami, jakimiś łańcuchami, bito, szarpano, targano, leczono przed sąd, wielu przeraziło się i uciekło. Taka niewielka garstka jeszcze została. Piotr, najprawdopodobniej z Janem, dostał się jakoś tam na dziedziniec pałacu arcykapłana, ale i tam Piotr już nie wytrzymał, kiedy zobaczył, co się dzieje. Zaparł się go i uciekł stamtąd. To bardzo trudna próba. Ale czytaliśmy potem dalszy ciąg tych historii. Wszyscy znamy Ewangelię i nie ma potrzeby tutaj przypominać. Czytaliśmy o dwóch niezwykłych uczniach Jezusa, którzy tak naprawdę byli Jego potajemnymi uczniami. O Józefie z Arymatei czytamy, że był uczniem Jezusa potajemnie, w tajemnicy, w obawie przed Żydami. O Nikodemie czytamy, że przyszedł do Jezusa nocą. I z kontekstu to wynika, że przyszedł nocą nie dlatego, że przez dzień był zajęty, zapracowany, ale przyszedł nocą, by go inni nie widzieli. W tajemnicy. Wiecie, być w tajemnicy uczniem, kiedy jest wszystko w porządku, kiedy wokół Jezusa zgromadzają się tłumy, kiedy dzieją się każdego dnia cuda, uzdrowienia. Być w tajemnicy uczniem, kiedy tłumy wiwatują Hosanna, 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 to jest taki wybór, mój wybór po prostu. Ale kiedy wszystko obraca się przeciwko Jezusowi, kiedy wszystko staje się, wygląda jak totalna klęska, jak totalna porażka. Kiedy ten sam tłum, który wołał Hosanna, wrzeszczy: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Kiedy ci, którzy jeszcze niedawno chcieli go królem ogłosić, wyluźnią przeciwko niemu, stoją pod krzyżem, wołają: jak żeś taki mocny, to stąp z krzyża, innym pomagałeś, to sobie teraz pomóż, i śmieją się do rozpuku. Wiecie, to przy takich próbach zdawałoby się, że ci, którzy do tej pory w tajemnicy byli uczniami, w pierwszej kolejności powinni zapomnieć o swoim uczniostwie, zapomnieć o swoich marzeniach, ideałach, planach. No bo w co tu jeszcze wierzyć, jak wszystko umarło? A tymczasem dzieją się rzeczy zdumiewające. Jezus umiera na krzyżu. A tenże Józef z Arymatei idzie do Piłata i prosi o jego ciało. Oddaje swój grób na grób dla Jezusa. Nagle wszyscy widzą, wszyscy słyszą, że on był uczniem do tej pory w tajemnicy, ale teraz już jawnie. Ujawnić się w takiej beznadziejnej sytuacji. A Nikodem nocą przemykał, żeby go inni nie widzieli. A teraz, kiedy mają pochować Jezusa, dźwiga 100 funtów mieszanki, miry, aloesu, ziół, które używane są do zaopatrzenia ciała na czas pogrzebu, przed złożeniem do grobu. Wszyscy pytają, dla kogo on to dźwiga? Dla tego Jezusa. To on też był jego uczniem? Przyznają się do Jezusa w chwili wręcz nielogicznej, nie beznadziejnej, kiedy rozum, zdrowy rozsądek nakazywałby raczej zaprzeć się. Ale oni byli uczniami Jezusa z miłości, a nie dla własnych zysków, dla własnej chwały. To, że prawdziwie kochali Jezusa, pozwoliło wytrwać do samego końca, mimo tej beznadziejnej sytuacji. A potem zobaczcie, ile radości, zobaczcie, ile szczęścia. Już wam to przypominałem, tą anegdotę, którą ktoś wymyślił, że kiedy Józef z Arymatei oddał swój nowy, wspaniały grób w takim fajnym cmentarzu, w takim fajnym, szanowanym miejscu, że jak Rakowice tu w Krakowie, oddał Jezusowi, to inni mówili: Józef, nie żal ci tego grobowca, taki fajny grobowiec miałeś, a ty oddałeś go. A Józef mówi: to tylko na weekend. Oczywiście to żart, ale wytrwali do końca. Wytrwali w tej tak trudnej próbie. Wytrwali, bo to, co robili, robili z miłości. Robili naprawdę z miłości. Ja wiem, drodzy katechumeni, że przed wami, jak i przed nami wszystkimi, trudne próby. Może przed wami o wiele trudniejsze niż przed nami, którzy jakoś już urządziliśmy się, powiedzmy sobie, w tym Chrystusowym ciele, w tym Kościele. Mamy mnóstwo znajomych chrześcijan. Gdzieś zawsze możemy liczyć, gdziekolwiek się zjawisz, że udasz się do jakiegoś zboru i powiesz: jestem bratem, potrzebuję pomocy. Wam na początku będzie szczególnie trudno. I ja pamiętam, myśmy z Ilonką też kiedyś poszukiwali Kościoła, poszukiwali społeczności. Byliśmy tak samotni, ale Bóg nas nie zostawił. Będzie wam szczególnie trudno, bo to początek naszej drogi. Będziecie zniechęcani, będziecie zawracani z tej drogi. Będą wam pukać w głowę. Wielu będzie was gorszyć swoim postępowaniem, zachowaniem. Jeżeli to, co robicie, będziecie robić z miłości do Jezusa, wytrwacie na pewno. Nie z kutliwości, nie dla własnej wygody, nie dla udowodnienia, że wy akurat mieliście więcej rozumu niż pozostali i dlatego wybraliście Jezusa. Jeżeli będziecie to robić z miłości do Niego, to On będzie przy was tak bardzo blisko. Tak jak przy nas był. Myśmy z Ilonką opowiadali wtedy co tydzień kolejne świadectwa, co dla nas Bóg uczynił. Nasza sytuacja była tak beznadziejna, tak przerastająca nas pod każdym względem. A Bóg był tak blisko przy nas. Czasami już w środę mówiliśmy: Panie Boże, wystarczy cudów na ten tydzień, bo nie zdążymy wszystkiego w niedzielę opowiedzieć, bo zapomnimy o połowie tych Twoich błogosławieństw, które nieustannie odbieramy. Bóg rozwiązywał najtrudniejsze sprawy. Najtrudniejsze. Nie było tak nigdy, żeby nas dostawił na łaskę, niełaskę losu. Jakoś to będzie, jakoś to przyschnie, jakoś to się schowa. Słowo, które dzisiaj wam też mówiłem na chrzcie, które dostałem w Ustroniu wtedy, kiedy Bóg uwolnił mnie od alkoholu, kiedy przyjął mnie do grona swoich dzieci. Wzywaj mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Te słowa towarzyszyły i towarzyszą nam dalej. To co z tego, że to powiedziane było 20 lat temu? To dzisiaj działa w 100%. Co z tego, że to było powiedziane parę tysięcy lat temu? Od stąd ten zapis w 50. psalmie. To ciągle jest takie samo, aktualne. Chrystus wczoraj, dziś i na wieki taki sam. On się nie zmienił. Nie dajcie się zwieść. I to też było w słowie, które pastor tutaj czytał w tych słowach, które ja wam czytałem. Fałszywym nauczycielom nie dajcie się zwieść, fałszywym prorokom. Będą was odwodzić od tego, kim jest naprawdę Chrystus i czym jest naprawdę Jego łaska. Kłótnie na temat Jego łaski prowadzą, jak obserwuję takie kłótnie, to widzę, że ani jedna strona, ani druga strona tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, czym jest łaska. Bo bez miłości do Chrystusa nigdy tego nie pojmiesz. Jeżeli czynisz to z kłótliwości, walczysz o swoje racje, to nigdy nie pojmiesz, czym naprawdę jest łaska. Łaska nie polega na tym, że tobie większość przyzna rację, że zwyciężysz w jakimś rankingu na najmądrzejszego czy najmądrzejszą chrześcijankę. Łaska polega na tym, że potrafisz drugiego uznać za wyższego, ważniejszego od siebie. I cokolwiek czynisz, czynisz z miłości do Chrystusa. I to jest twój motyw. Kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Nie daj sobie wykraść miłości do Jezusa, a wytrwasz do końca. Nie daj się oszukać jakimś bałwochwalczym teoriom, które mówią, że dzisiaj słychać to wyraźnie. Jezus wcale nie jest potrzebny, powiedział pewien hierarcha, aż mnie zagotowało. Bo Jezus powiedział, żebyśmy dobrze czynili, więc wystarczy, że będziemy dobrze czynić i bez Jezusa możemy być zbawieni. Ot logika, ot mędrala się znalazł. Coś przerażającego, co ten świat jeszcze będzie wymyślał. I nie myślcie, że diabeł was zostawi w spokoju, no bo wy to jeszcze tak niewiele wiecie, z wami to się jeszcze nie można teologicznie pokłócić. To właśnie was będzie atakował, tak jak atakuje małe dzieci, jak nie popuszcza tym najsłabszym. On nie zna dekalitości, on nie zna miłości przede wszystkim. Cokolwiek byście spotkali na swojej drodze, a wy czujecie, zobaczycie, że nie ma w tym miłości, idźcie od tego precz, zostawcie to. Zostawcie, choćby to był największy mędrzec z najsłuszniejszymi racjami. Jeżeli zobaczycie, że nie ma w nim miłości, możecie powiedzieć shut up, zamknijcie diabla. Choćby się miał śmiertelnie na was obrazić. Bo on ma rację, bo on więcej wie, bo on się więcej nauczył na pamięć. Jeżeli nie ma w nim miłości, robi to z kłótliwości i tylko i wyłącznie ku własnej chwale. To trudne próby. Nigdy nie przypuszczaliście chyba, że aż tyle trudności może się pojawić na drodze chrześcijanina. W naszym kraju wszyscy przywykli do takiego letniego chrześcijaństwa. A, dobrze jest, a fajnie. Tu jest święto i tam jest święto, tu będzie wolne, bo znowu święto. Tam jakaś uroczystość. Tam pójdę albo nie pójdę. Tam fajnie było, milutko. Atmosfera taka radosna. Prawdziwe chrześcijaństwo to wąska droga, jak na tym tutaj naszym starym plakacie. To trudna droga. Kiedy czytaliśmy przed chwilą, jak to nas będą prześladować, jak to nas będą wydawać przed sądy. Pamiętajcie też o tym, o czym czytałem. Nie martwcie się o to, jak się będziecie tłumaczyć, jakich argumentów będziecie używać, co, jak odeprzecie te ichnie mądre zarzuty czy mądre stwierdzenia. Bóg pozwoli wam odeprzeć to. A on da wasze usta słowa, których się nie spodziewaliście, o których będziecie wiedzieć, że to nie od was, to nie wymyślona przez najmądrzejszego nawet adwokata linia obrony, ale to Duch Święty daje odpowiedź na daną trudną sytuację. A więc ciesząc się, radując się i będąc wdzięcznymi Bogu za to, że żyjemy w czasach łaski, żyjemy w cudownych czasach łaski, nie zapominajmy o słowach Jezusa, dwukrotnie tu dzisiaj przypomnianych. Kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Wytrwanie wymaga walki. Wytrwanie wymaga zaparcia się. Wytrwanie wymaga wyjścia przed Kościół i powiedzenia bracia, nie daję sobie rady, pomóżcie. Ja się dzisiaj cieszę szczególnie z jednego brata, który wreszcie wyszedł do przodu po modlitwę. Tyle razy słyszał tutaj słowa, które mnie, starego, że tak powiem, grzesznika, zwaliłyby z nóg już. A on ani be, ani me, ani kukuryku. A dzisiaj wyszedł. Powiedział, potrzebuje modlitwy, potrzebuje pomocy. To jest łaska. Jesteś częścią Bożego ciała. To jest łaska. Możesz prosić o pomoc. To jest łaska. On ci nigdy nie odmówi. To jest łaska. Możesz walczyć i zwyciężać. To jest łaska. Nie jest łaską nie robienie nic. Nie jest łaską ucieczka. Nie jest łaską lekceważenie Bożego Słowa na zasadzie mnie to nie dotyczy. Łaską jest, gdy ktoś cię napomina, a Ty potrafisz przyjąć to napomnienie. Łaską jest, że to napomnienie jest z miłości, a nie z kutliwości. Słyszałem kazanie tak dawno jednego brata. Nie pamiętam nazwiska tego, o którym mówił. Mąż Boży, który pracuje dla Boga tak niesamowicie ciężko. Praktycznie, tam słyszałem, każde 15 minut każdego dnia ma zaplanowane, określone, co w tym czasie będzie robił. W ogóle nie ma dla siebie żadnego czasu. Tak jest oddany Bogu w tym, co robi. Na 100%, z całego serca, z całej duszy, wszystkich myśli. Ale kiedy o tym opowiada, słuchasz tego i nie czujesz się oskarżany. Nie czujesz, że ojej, to on tak pracuje, a ja to taki nędzny grzesznik, tylko pół tego albo jedną czwartą, ojej. On to mówi dlatego, że tak bardzo kocha Jezusa. On to robi z miłości do Jezusa. I to nigdy, przenigdy nie zabrzmi jako oskarżenie. Tego typu świadectwo mówione z miłości do Jezusa nigdy, przenigdy dla nikogo nie będzie oskarżeniem. Czasami zdumiewamy się, że ktoś wychodzi, opowiada dobre Boże rzeczy, głosi tutaj prawdy z Bożego Słowa, tak, że aż dżazgi lecą, aż iskry idą z kazalnicy. Wow, ale on mądry, ale ten. Ale patrzysz, w kościele się robi coraz puściej, coraz mniej ludzi chce go słuchać. Coraz mniej, no tak, bo chcą, żeby ich ucho łechtało. Nie, nie dlatego. On głosi słowo i Bożą prawdę, ale nie czyni tego z miłości, a z pospolitej kutliwości. Nigdy bym błagam Boga o łaskę, by nigdy żadne moje świadectwo nie było dla nikogo jakimś przyczynkiem do oskarżania się, do zwątpienia czy do rezygnacji. Ja tak nigdy nie potrafię, ja to się do tego nie nadaję. Czasami mówię o rzeczach, których ja byłem kiedyś przekonany w 100%, że się do tego nie nadaję. I dzisiaj, kiedy mówię, to nie dlatego, patrzcie na moje muskuły, patrzcie na moją silną wolę, patrzcie na moją potężną wiarę. Chcę o tym opowiadać z miłości do Jezusa. Tyle Mu zawdzięczam. Bo tyle Mu zawdzięczam. Mówiłem Wam chyba rano, że oczywiście ja też pracuję bardzo, bardzo dużo. Od świtu do późnej nocy. Ale to łaska, że mogę pracować. Nie jest to dla mnie kompletnie żadnym ciężarem. Wcale nie mam zamiaru nikogo mówić, ty też tak haluj ciężko jak ja. Są tacy, którzy ciężej pracują. Kiedy patrzę na Adasia, to serce mi się często kraje. Tak się modlę, by pojawił się przynajmniej jeszcze jeden czy dwóch kierowców, którzy będą mogli nam tutaj usługiwać. Jest na razie ich dwóch i na okrągło mają co robić. My już nie pracujemy tylko dla siebie. Nie robimy to ze względu na naszą pazerność, na naszą żarłoczność. W sumie trzy czy cztery inne organizacje są przez nas zaopatrywane i karmione obficie, a ponieważ jest tego tak wiele, pasowałoby jeszcze więcej takich organizacji. Bóg daje nam możliwość dzielenia się, ale też to jest łaska, a nie choroba. Adaś dzisiaj miał bardzo wysoki cukier i myślę, że też powinniśmy się pomodlić o takie nowe siły dla niego. Piotrek niby młodszy i silniejszy, a też często widzę, że ciężko nogami powłóczy. Jazda za jazdą, jazda za jazdą. Był czas, kiedy sam jeździłem w tych wszystkich sprawach i ja wiem, czym jest jazda po Krakowie. Niektórzy mówią, a to sama przyjemność. Siedzisz za kierownicą, brr, 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 brr. Wychodziłem z samochodu powłócząc nogami. Nogi się pode mną nieraz uginały. Tak wdzięczny jestem Bogu za braci, którzy przejęli ode mnie tą służbę, mi część tej służby. To wielka łaska, że mam takich braci. To wielka łaska, że jestem w kościele. Bo gdybym był sam, gdyby to była moja jakaś własna, prywatna organizacja, którą chcę wysławiać i którą chcę uczynić wielką i wspaniałą, no to nie miałoby to sensu i na pewno inaczej by to wyglądało. Jesteśmy Kościołem i tak przedstawiamy wszystkim przyczynę, dlaczego to robimy. Nie dlatego, że jesteśmy wspaniałym stowarzyszeniem dobroczynnym, ale dlatego, że jesteśmy Kościołem. Nie zapomnę, jak nasz kucharz, kiedy powołaliśmy kościół w domu Łazara, powiedział z zdumieniem, to teraz ja będę musiał dużo lepiej gotować. Tak, bo teraz już jest kucharzem, nie w stowarzyszeniu, ale w kościele, a więc wszystko tam. I to też jest łaska, a nie zakon. Nie zakon. Może jeszcze o tych, co na zakonie chcą mimo wszystko polegać. To będzie chyba również list do Filipian. Drugi, już momencik, przepraszam, że dzisiaj taki był zapracowany dzień, że ciężko było. Jeden, 17. Nie, to już wam czytałem. Są wersety, nie będę w tej chwili tak na siłę ich szukał, mówiące o tych, którzy próbują robić to wszystko, co my robimy z miłości do Jezusa własnymi siłami. Nie ze względu na Jezusa, ale ze względu na siebie. Ze względu na to, że ja jestem taki mądry, ja jestem taki wspaniały, ja mam takie dobre poznanie i ja jestem taki utalentowany. I ciężko im to idzie, no ale nie można im odmówić wysiłków, pracowitości. Często nie można też im odmówić tego, że no niezłe owoce często są ich pracy. Ale tym, którzy czynią to nie z miłości do Jezusa, nie w zrozumieniu i z wdzięczności za Jego łaskę, ale czynią to jakby wypełniając uczynki zakonu. Biblia przypomina, jeżeli tak, to musicie dopełnić wszystkich, absolutnie wszystkich nakazów zakonu. Wychodzicie wtedy spod łaski, wskazujecie sami siebie na trud, wysiłek, starania, walkę, zmagania, przeciwstawiania się różnym przeciwnościom i pokuszeniom własnymi siłami. A i tak jesteście zobowiązani do wypełnienia całego zakonu. A wiecie, co jest powiedziane, kto złamie choć jeden przepis zakonu, jest winien całemu zakonowi. Jedno potknięcie, jedna zawalona sprawa, jeden grzech pojawiający się sprawia, że wszystko, tak jak to mówimy nieraz potocznie, diabli biorą. Cały trud, wysiłek, całe zmagania zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. O tym pamiętajcie. Cokolwiek robicie, kochani, cokolwiek jeszcze przed wami, z czymkolwiek dzisiaj już wieczora zaczniecie się zmagać. Zróbcie to, starajcie się, zmagajcie się ze względu na Jezusa. On was odnalazł. On was tu przyprowadził. On za was oddał swoje życie. z miłości do was. A więc jak tu go nie kochać? Jak tu za nim nie podążać? Jak tu nie być gotowym dla niego uczynić wszystko? Z miłości do niego. Z miłości do Chrystusa. I takie słowo dzisiaj. Ostre, trudne, ale na pewno nikogo nie oskarżające. Bóg kazał nam przekazać. Amen. Amen.